Drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze Radia Maryja, szczególnie chorzy. Jesteśmy w kościele, w budowli, która została zbudowana już w 1961 roku. Lecz ówczesne władze komunistyczne nie pozwoliły na kult, który dopiero rozpoczął się 3 lata później, po poświęceniu świątyni, czyli po wyłączeniu jej z codziennego użytku i przeznaczeniu wyłącznie na służbę Bożą, tylko i wyłącznie dla kultu Bożego. Czyli w tym miejscu, my, którzy przychodzimy dzisiaj, tydzień przed końcem wiosny, lato czeka, czeka rzeka, czeka las, a tam ciągle nie ma nas. Przychodzimy, aby się modlić, bo świątynia to dom modlitwy. Salomon modlił się przy ołtarzu, wyciągnąwszy ręce do nieba. Tam, gdzie Jezus nie mógł wejść, nigdy, mógł tylko wejść najdalej na terenie świątynnym, na dziedziniec Izraelitów, gdzie po raz pierwszy został przyniesiony i złożony w ofierze swemu Ojcu, bo przecież świątynia w Jerozolimie była domem jego ojca. Nie pochodził z rodu kapłańskiego, był człowiekiem świeckim. A Salomon był królem, nie był kapłanem, a jednak przed ołtarzem Pana modlił się do Boga, który choć przebywał w niebie, to jednak w obłoku w czasie poświęcenia świątyni zbudowanej na wzór niebieskiego sanktuarium stąpił w obłoku. Modlił się do tego, który wyprowadził naród z ziemi egipskiej i który strzegł go w czasie 40-letniej wędrówki przez pustynię. I który oddał mu w posiadanie ziemię świętą, Kanaan. I który mieszkał w Jerozolimie. Jezus nigdy nie mówił nic przeciwko Jerozolimie. Mówił, biada tobie Korozajn, biada tobie Betsajdo. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te znaki, które w tobie się dokonały, już dawno by się nawróciły. Mówił też o Kafarnaum. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba zostaniesz wyniesione, aż do otchłani zejdziesz? Bo gdyby w Sodomie działy się te znaki. Płakał nad Jerozolimą, bo ludzie z tego miasta zabijali proroków. Zabili też Jezusa poza miastem. Na Golgocie, na wzgórzu czaszki. Przychodzimy, aby się modlić, bo to jest dom modlitwy. Jezus w dzisiejszym fragmencie słyszeliśmy, że się przechadzał. Nie przechadzał się w świątyni, lecz w portyku Salomona, który znajdował się przy wewnętrznym murze od strony wschodniej. Świątynia jerozolimska druga, pierwsza została zburzona przez króla babilońskiego Nabuchodonozora II w 587 roku przed Chrystusem. A druga powstała w roku 515 wybudowana przez Zorobabela, a potem od roku 18 przed Chrystusem była przebudowywana aż do roku 64 po Chrystusie, a potem tylko istniała 4 lata zaledwie. Bo Rzymianie pod wodzą Tytusa, konsula przyszłego cesarza rzymskiego, zburzyli świątynię, a później Hadrian całą Jerozolimę. Jezus się przechadzał w portyku, czyli w krużganku zadaszonym. Świątynia była ogromna. Ogromne też były krużganki. Kolumny były tak wielkie, że 3 ludzi mogło objąć się za ręce. I bardzo wysokie, zwieńczone głowicą koryncką w kształcie kosza z 2 rzędami liści akantu. Tam w Koryncie Paweł założył pierwsze wspólnoty chrześcijan. Na półwyspie Peloponez, na przesmyku między 2 portami od wschodu i zachodu. Nie było tam żadnej świątyni chrześcijańskiej. Były świątynie pogańskie, wiele, w mieście, na rynku, przy drogach prowadzących do miasta, na Akrokoryncie, górze, która wznosiła się nad miastem. Ale mieszkańcy bardziej cenili od Afrodyty, której służyły córy koryńskie, nazwane tak przez Platona, oddając się sakralnej prostytucji, większe uroczystości. Bardziej cenili sobie Syzyfa, mitycznego króla miasta, największego w Grecji i najbogatszego. Syzyf bowiem był dla nich symbolem marności ludzkiego losu i niepewności jutra. Nasze wysiłki mają sens, czy nie mają? Czy życie nasze ma sens? Czy nasze przyjście dzisiaj, czy też słuchanie radia ma sens? Uczestnictwo w uroczystość poświęcenia świątyni? Ma sens wszystko, co Bóg stworzył. Ma sens świat, ma sens życie, ma sens praca i modlitwa. Jezus się przechadzał w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi. Ilekroć się pojawiał w świątyni, za każdym razem wzbudzał sprzeciw władz żydowskich i podziw tłumów. Choć raz w świątyni, gdy miał 12 lat, podziwiali go uczeni za jego bystrość umysłu i odpowiedzi, których udzielał. Sam też stawiał pytania. Uczył się od ojca, nie chodził do żadnej rabiniackiej szkoły. Jego Żydzi chcieli zabić za bluźnierstwo, nie za czyny, za bluźnierstwo, ponieważ siebie, ja i ojciec jedno jesteśmy. Tak powiedział Żydom. Ponieważ siebie uważał za Syna Bożego, za równego Bogu. Syzyf został ukarany za zdradę sekretu, który usłyszał od Zeusa na Olimpie, na wieczną mękę według mitu. W krainie zmarłych wtacza na górę ogromny głaz, który, gdy już osiąga szczyt, zsuwa się do podnóża góry i rozpoczyna swoją pracę od nowa. Nasze modlitwy zanoszone codziennie do Boga w świątyni, w której jesteśmy, i w świątyni, którą jest nasze ciało, mają sens, choć są, jak nam się wydaje, niewysłuchiwane według naszej woli i od razu, tak jakbyśmy chcieli. Więc módlmy się dalej w tym miejscu modlitwy i w tym wewnętrznym sanktuarium, w którym przebywa Duch Święty i który nam pomaga nie tylko wyznawać, że Jezus jest Bogiem, Panem, ale też modli się za nas, gdy sami nie umiemy. Jedno jest ważne, abyśmy nie przestali, bo czeka nas ciąg dalszy. Nie tylko nasze codzienne zmagania ze sobą, z innymi, z przeciwnościami, które nadejdą, ale czeka nas jeszcze uczestnictwo w liturgii niebieskiej, w niebieskim Jeruzalem, gdzie już nie będzie potrzebne światło słońca ani lamp, bo Pan będzie naszym światłem. On, który powiedział, gdy przybył do świątyni i zobaczył handlujących tam wołami, barankami, gołębiami i bankierów zmieniających monety greckie, rzymskie na sykle żydowskie: zbóżcie tę świątynię. On jest świątynią. Zrozumieli to uczniowie dopiero po zmartwychwstaniu, że mówił o swoim ciele. On jest świątynią i czeka na nas w tej świątyni w niebie. Szukajmy Jego oblicza i módlmy się jak psalmista słowami: jednego tylko pragnę, mieszkać w domu Pana po wszystkie dni mego życia. Z wiarą módlmy się o to dzisiaj.